Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a ten podcast powstaje w całości po godzinach jako projekt popularyzujący wysokojakościową wiedzę o kinie. Witam Was 1 stycznia 2026 roku. To jest pierwszy odcinek tego roku. W zeszłym z kolei było trochę zmian w Spoilermasterze. Spoilermaster nie ukazuje się już regularnie co tydzień, ale i tak okazało się, że rok uprzedni nie był rokiem lenistwa dla Spoilermastera. 34 odcinki opublikowane, a także ponad 30 różnych pokazów w różnych punktach Polski, w których wziąłem udział. Przejechałem 9000 km ponad polskimi kolejami państwowymi i odwiedziłem bardzo liczne miejsca od Augustowa po Bielsko-Białą, od Poznania po Skierniewice i wiele, wiele jeszcze innych fantastycznych DKF-ów i kin, w których Spoilermaster w tym roku działał bardziej w terenie, ale tradycji musi stać się zadość. Jeżeli włączacie ten odcinek, to myślę, że też robicie to w duchu tradycji właśnie, tradycji końcowo-początkowo-rocznej. Mianowicie ten odcinek to lista top 10 najlepszych filmów roku poprzedniego. Jest to zatem lista najlepszych filmów roku 2025. Nie każę Wam długo czekać, ale powiem, jakie są zasady tej listy, żeby jednak określić pewne warunki brzegowe. Lista ta jest już tradycją i na moim top 10 mogą się znaleźć wyłącznie filmy, które miały swoją premierę kinową pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2025 roku. Wyklucza to z tej listy bardzo wiele tytułów, które widziałem na festiwalach i które często mnie zachwyciły w sposób bardzo intensywny, ale które nie doczekały się jeszcze polskiej dystrybucji. Takim tytułem na przykład są Popołudnia samotności Alberta Serry, które gdyby zostały wprowadzone do kin w tym roku ubiegłym przez jakiegokolwiek dystrybutora, to myślę, że byłyby na miejscu pierwszym tej listy, ale jednak jakieś zasady trzeba przyjąć, więc to jest taki ważny, początkowy disclaimer, zastrzeżenie, warunek, że to, co za chwilkę usłyszycie, to jest lista 10 najlepszych filmów, które były regularnie dystrybuowane w polskich kinach. Jest to bardzo istotne zastrzeżenie. Niemniej wiem, w jakim świecie żyję i wiem, że jednocześnie płynie nurt festiwalowy, ale także płynie dosłownie niemal nurt streamingowy. I wiem, że lista streamingowych premier jest osobnym światem właściwie, takim osobnym uniwersum w stosunku do uniwersum kinowego. Ja jako kinoman wychowany jeszcze w wieku 20 zawsze będę uznawał prymat kina nad streamingiem i uważam, że to doświadczenie kina na dużym ekranie z publicznością jest wciąż absolutnie najlepszym sposobem obcowania z filmem, ale nie ukrywajmy, także śledzę streamingi, oglądam bardzo dużo na streamingach i są tam absolutne perełki. A zatem w tym roku postanowiłem także zaprezentować poza listą rezerwową tytułów kinowych, które nie dostały się do dziesiątki i które także wymienię, to już tradycja, ale postanowiłem także zaprezentować listę 10 filmów, które są u nas dostępne na streamingach, które nie miały premier kinowych i które są takimi perełkami streamingów. Także jak już wymienię swoich 10 najlepszych filmów kinowych, to zostańcie w tym odcinku, ponieważ jeszcze będzie kolejna lista, tym razem filmów, które możecie właściwie w sekundę sobie w domu włączyć, więc to jest duża zmiana i od tego roku będę to praktykował. Będzie oczywiście także nagroda najlepszego, za najlepszy scenariusz, tak zwany złoty spoiler, który przyznaję już także od kilku lat. A zatem przed nami podsumowanie roku, który był niesłychanie trudny, myślę, w tak światowej polityce, także jeżeli chodzi o ciągle zmieniające się definicje pracy. Był to rok, który dla mnie był zdefiniowany przez dwie literki AI. Właściwie każda rozmowa jakoś dotyczyła tego, jak sztuczna inteligencja zmienia naszą pracę i jak wpływa na naszą rzeczywistość. I to był ogromny temat, który także troszeczkę odbił się w filmach, które oglądaliśmy. Myślę tutaj chociażby o filmie Towarzysz. A drugim tematem była Strefa Gazy, zdecydowanie, która, jeżeli chodzi o sportretowanie zbrodni izraelskich w Gazie, wciąż czeka jeszcze na odpowiednie opisanie przez kino, chociaż oczywiście te filmy już powstają i powoli wchodzą na nasze ekrany. W każdym razie na liście mojej streamingowej będzie jeden film, który co prawda dotyczy wydarzeń trochę wcześniejszych, ale w sposób dobitny i przejmujący dotyka tamtej części świata i izraelskiej przemocy. Więc to też był temat, który myślę niesamowicie był obecny i też no, właściwie w ciągłe dyskusje i spory i też jakieś takie swoiste pęknięcie dyskursu, mam wrażenie, bo gdybym miał wskazać jedno słowo, które dla mnie się kojarzy z 2025, to jest to, że był to rok pęknięcia. Zobaczyłem na własne oczy, jak pewne bańki pękają w poprzek. Kwestia Izrael-Palestyna była jedną z takich kwestii, która podzieliła do tej pory bardzo monolityczne środowiska. Nagle ujawniły się linie podziałów wcześniej nie tak wyraźne, i właściwie to pęknięcie, to pokrywanie się taką siatką pęknięć można było dostrzec na wielu płaszczyznach i nie tylko w odniesieniu do Gazy, ale także w odniesieniu do tego, czym jest kino, czy kino właśnie powinno istnieć w takiej formie, w jakiej nadal istnieje, czy jednak streamingi już z nim nie wygrywają. Tutaj wskazuję na temat kupno Warner Brothers przez Netflixa, który rozgrzał internet w końcowej części roku, więc to było kolejne takie mocne pęknięcie. No i oczywiście pęknięcie samej kwestii twórczości, która w dobie AI zaczyna być coraz to trudniej definiowalna. I mówię to także jako podcaster, który w tym roku po raz pierwszy doświadczył tego, że byłem świadkiem no, powstawania podcastów generowanych przez AI, które brzmiały niebezpiecznie wiarygodnie i były także takim właściwie no, kubłem zimnej wody, jeżeli chodzi o to, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy. Te pytania nam bardzo towarzyszą. Ja nie będę udawał, że mam na nie odpowiedzi, ale wskażę może na jeden seans, zanim przejdę do tej mojej listy top 10, na jeden seans, który najbardziej uświadomił mi w tym roku, jak bardzo świat się zmienił i właściwie, że żyjemy w świecie, który nie ma już nic wspólnego z tym światem, w którym ja się wychowałem. Mianowicie jest to był to seans w Gliwicach, który zawdzięczam zaproszeniu Michała Bednarczyka. Tam obejrzeliśmy film 2001 Odyseja kosmiczna i była dyskusja, którą też Michał prowadził, i oglądanie 2001 Odysei kosmicznej na dużym ekranie w świecie, w którym istnieje już ChatGPT, było dla mnie całkowicie nowym oglądaniem Odysei kosmicznej, ponieważ do tej pory, kiedy oglądałem Odyseję i widziałem bohaterów gaworzących sobie, czy raczej gawędzących z Halem 9000, czyli z superkomputerem, tak jakby był żywym członkiem załogi statku kosmicznego, no zawsze miałem w głowie taki filtr, no mówiący, to jest niemożliwe, tak, to nie jest część naszej rzeczywistości, nigdy tak nie będzie, że będziemy sobie tak po prostu rozmawiać z komputerem i że jeszcze będziemy otrzymywać inteligentne, czasami nawet zaskakujące odpowiedzi. Tymczasem 2025 rok to był rok, w którym po raz pierwszy wymieniłem parę zdań z mówiącym do mnie perfekcyjną polszczyzną czatem GPT i było to chwilami doświadczenie wstrząsające i oglądając właśnie 2001, nagle sceny z Halem wydały mi się małym realizmem, a nie futurologią. Więc myślę, że rok 2025 to jest rok, w którym 2001 Odyseja kosmiczna stał się dla mnie filmem retro. No i już samo to jest pewną miarą gigantycznej, tektonicznej przemiany, jaka zaszła. To taka mała refleksja, ponieważ mówię do was z punktu w czasie, który obfituje w pytania i niepokoje, więc nie wiemy, co będzie dalej. Nie dotykam nawet tematów obaw wojennych, bo dotyczących naszej części świata, ponieważ no, nie jest to ten podcast, który udźwignąłby taką tematykę, ale oczywiście ta tematyka także nam towarzyszy. Wracając wszakże do top 10, wydaje mi się, że pewne okruchy tych czasów, które tutaj nakreśliłem bardzo pobieżnie i niesamowicie dyletancko, jednak w tych filmach się znajdują, więc za chwilkę także te okruszki naszej niepewnej epoki odnajdziecie w moich listach. ważna informacja, właściwie taki gwóźdź programu, jeżeli chodzi o styczniowe, około spoilermasterowe wydarzenia, jest taka, że partnerem tego odcinka jest Kinomuzeum, działające przy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, które nie tylko objęło patronatem ten odcinek Top Ten, ale także, które podjęło się organizacji pokazów kinowych wszystkich 10 filmów, które w moim Top Ten się znalazły. A zatem te 10 filmów, które w moim Top Ten kinowym będą za chwilkę wymienione, wszystkie te filmy będzie można w styczniu obejrzeć na ekranie Kinomuzeum. I co ważne, miejsca od 5 do 1 na liście to będą także pokazy, po których spotkam się z wami, także zapraszam, bo będą dyskusje poprowadzone przeze mnie po tych filmach z pozycji 5, 4, 3, 2 i 1. Ja przypomnę o tym jeszcze na końcu odcinka, ale już teraz zaznaczam, że jeżeli chcecie sobie tę dziesiątkę przypomnieć albo obejrzeć po raz pierwszy na dużym ekranie w świetnych warunkach technicznych, bo Kinomuzeum ma znakomitą salę ze świetnym obrazem i fantastycznym dźwiękiem, mówię to absolutnie jako widz tej sali, i też ktoś, kto ma ogromne porównanie z wieloma salami w Polsce, ponieważ, tak jak mówię, zjeździłem ją wzdłuż i wszerz, więc tak, uważam, że to jest jedna z najlepszych sal obecnie w Polsce, więc zapraszam was serdecznie do Kinomuzeum, gdzie moje Top Ten będzie obecne, już można kupować bilety, więc mam nadzieję do zobaczenia tam. A teraz, nie przedłużając już, przyjrzyjmy się mojej liście Top Ten za rok 2025. Na miejscu 10 film Grzesznicy. Film w reżyserii Ryana Kuglera wedle jego oryginalnego scenariusza z podwójną rolą Michaela B. Jordana, który wciela się tutaj w braci bliźniaków Smoka i Staka, którzy na początku lat 30. w Clarksdale, Mississippi postanawiają otworzyć knajpkę dla czarnej społeczności, w której będzie grana dobra muzyka. Wydaje się, że będzie to film przygodowy, ale szybko okazuje się, że jest to niesamowita hybryda musicalu, filmu grozy, traktatu na tematy rasowe w Stanach Zjednoczonych i brawurowej reżyserii, która, to moja teza na styczeń 2025, chyba doczeka się Oscara, ponieważ myślę, że ten film ma ogromną szansę zwyciężyć Oscara za najlepszy film roku. Film odniósł gigantyczny sukces kasowy, budżet 90 milionów, zyski około 400 milionów dolarów, dowodząc tym samym, i to jest ogromne znaczenie Grzeszników w tym roku, że film nie oparty na wcześniejszym IP, czyli Intellectual Property, takim jak komiks, zabawka, uprzednio istniejąca guma do rzucia czy chrupki, może zaproponować oryginalnych bohaterów, bohaterów, których widzimy po raz pierwszy, których nie spotkaliśmy wcześniej w kinie, w telewizji, w komiksie, tylko którzy zamieszkują nowy świat stworzony specjalnie dla tego filmu. Innymi słowy, Grzesznicy przypomnieli o tym, że dobrze zrealizowane, brawurowe kino wedle oryginalnego pomysłu i na dodatek jeszcze z brawulowym elementem w postaci podwójnej roli głównego aktora może elektryzować i może przyciągać ogromną publiczność przed duży ekran kinowy. Oczywiście jest to także wampiryczny musical o tym, że grupa irlandzkich wampirów chce wyssać krew, ale także kreatywność i czarną muzykę z owych bohaterów głównych. No i tutaj mamy także fantastyczny, dosyć zniuansowany i nie do końca jednoznaczny komentarz społeczny, jaki towarzyszy temu filmowi. Pod względem realizacji i muzyki, a dodam, że tutaj jest także świetna muzyka Ludwiga Goransona, poza oczywiście licznymi elementami bluesowymi, jakie znajdujemy w tym filmie, no wydaje mi się, że jest to w najlepszym sensie crowd pleaser, to znaczy taki film, który działa elektrycznie na publiczność, który wciągnął niesamowitą ilość widzów w swój świat, który zelektryzował, który dodał energii publiczności i który trochę nam przypomniał w tym roku, czym może być kino, kiedy puszcza wszystkie hamulce i kiedy reżyser naprawdę może zaszaleć. Będzie jeszcze jeden taki film na liście i oczywiście zidentyfikuję go, ale chcę oddać w tym roku honor Grzesznikom, ponieważ ja wychowałem się na takim kinie, to znaczy przez lata 80. i 90. filmy, w których taka mieszanka gatunkowa była obecna, a jednocześnie pewna dezynwoltura, pewna swoboda tworzenia była wyrazista, to był nasz chleb powszedni. I oglądając Grzeszników, a obejrzałem film na dużym ekranie dwa razy, poczułem coś takiego jak wtedy, więc po prostu to 10. miejsce Ryanowi Kuglerowi się na tej liście Spoilermastera należało. Na miejscu 9. film pod tytułem The Outrun. Znany także w niektórych miejscach internetu jako Wygon, film w reżyserii Nory Finkscheid. To jest reżyserka niemiecka, która zrealizowała ten konkretny film w języku angielskim i jest to koprodukcja brytyjsko-niemiecka. The Outrun pojawił się na początku roku 2025 w polskich kinach. Saoirse Ronan, wybitna oczywiście aktorka znana z Lady Bird i nie tylko, zagrała tutaj główną rolę. Bohaterka nazywa się Rona i jest ona oparta na autobiograficznych zapiskach Amy Liptrot i jest to historia uzależnienia. Jest to historia uzależnionej kobiety, która w pewnym momencie wyjeżdża na szkockie wyspy, żeby odnaleźć się na nowo. Studiuje biologię w Londynie, wpada w bardzo intensywny wir uzależnienia od substancji psychoaktywnych, rujnuje sobie życie, wpada w takie kompulsywne i zapętlone cykle zachowań i wraca do swojej rodzinnej strony właśnie na szkockie wyspy i próbuje sobie poradzić i z uzależnieniem, i z chorobą dwubiegunową, jednocześnie obserwując lokalne ptactwo, ponieważ zadaniem jej jest rejestrowanie ruchów migracyjnych pewnego konkretnego gatunku ptaków. I wydaje się, że jest to najbardziej banalna historia świata, bo takich historii o wychodzeniu z nałogu to znamy dosyć dużo. Jest to żelazny temat kina i tutaj wiele tytułów może przyjść od razu na myśl, ale ten film mnie zaskoczył. Ten film zaskoczył mnie nie tylko genialną rolą Saoirse Ronan, bo ja uważam, że to jest naprawdę jedna z najlepszych aktorek, które obecnie występują, i to, jak ona oddaje gniew bohaterki na samą siebie i na świat jednocześnie, to jest istota tej roli. I jeden z plakatów tego filmu pokazuje bohaterkę potrząsającą kolorowymi włosami, podświetloną od tyłu, i wygląda to trochę tak, jakby jej włosy eksplodowały jej z głowy. I trochę ten film pokazuje nam taki rodzaj osobowości, taki rodzaj energii, niebywale ekstrawertycznej, ekspansywnej, zaraźliwej i charyzmatycznej, która jednocześnie jest połączona z taką ciemną spiralą wiercącą ciągle w dół i ciągle podłączoną pod czarne źródło depresji. Jest to pod tym względem jeden z najlepszych filmów dotykających tematów depresji, choroby dwubiegunowej, uzależnienia, jakie ja w ogóle widziałem, przy czym ogromna w tym zasługa montażu Stefana Bechingera, ponieważ wespół oczywiście z całym zespołem i wespół z operatorem, a tutaj jest nim Yunus Roy Immer, stworzyli oni styl wizualny tego filmu i strukturę czasową, które sprawiają, że jesteśmy nie tyle na zewnątrz głowy głównej bohaterki, co jesteśmy w tej głowie. Pod względem wizualnym i tego, jak poszatkowany jest czas i wspomnienia w tym filmie, które powracają w taki koncentryczny sposób, w bardzo drobiazgowy, rozdrobniony sposób, to porównałbym ten film chyba z Motylem i skafandrem Juliana Schnabla, film, który znalazł się na mojej liście 50 najlepszych filmów XXI wieku. I w trakcie oglądania byłem naprawdę zdumiony tym, jak reżyserka, którą poznałem dzięki temu filmowi, bo wcześniej Nora Finkscheid nie była mi znana, jak bardzo ona panuje nad tym materiałem i jak bardzo strukturuje go tak, że właściwie z każdym kolejnym mijającym kwadransem my poznajemy tę bohaterkę lepiej i poznajemy w niej lepiej te miejsca, które są najbardziej niebezpieczne, ale też te, które mogą stanowić jakiś fundament dalszej pozytywnej zmiany. Więc poza wszystkim innym mamy tutaj także reżyserkę, którą od tej pory będę obserwował, i kto wie, czy nie jest to w ogóle najlepszy film o wychodzeniu z uzależnienia, jaki ja widziałem, ale nie chcę go sprowadzać tylko do tej łatki, ponieważ jest to także jeden z najlepszych filmów, jakie widziałem, których forma odbija subiektywność głównej bohaterki. I to bardzo chciałem podkreślić i także uhonorować ten film miejscem 9 na mojej liście. Na miejscu 8 natomiast film Zacka Cregera pod tytułem Zniknięcia, w oryginale Weapons. I tutaj muszę powiedzieć, że no, ostatnio tak jest, że co najmniej raz w roku pojawia się jakiś taki film, o którym nie wiem absolutnie nic, który w 24 godziny przejmuje internet, ponieważ wszyscy o nim mówią, po czym okazuje się naprawdę rewelacyjny. To był przypadek w zeszłym roku filmu Strange Darling, który wdarł się po prostu do mojego kanonu XXI wiecznego dosłownie jak piorun znikąd, wcześniej nieznany mi reżyser J.T. Molnar. I tutaj tak samo, no któregoś dnia widzę, że no dosłownie 24 godziny wszyscy postują o zniknięciach i ja ogólnie jestem sceptyczny co do jakichś takich nagłych mód, ale jestem też ciekawski, jak każdy. Więc poszedłem na te zniknięcia o 22 do mojego lokalnego kina Arkadia. No i tak, to jest znakomite kino. To jest film grozy poukładany jak wyrafinowana powieść Faulknera, powiedziałbym, jeżeli chodzi o strukturę czasową tego filmu. Wszystko zaczyna się od zniknięcia kilkunastu dzieci z lokalnej szkoły, dosłownie zniknięcia i genialny pomysł, jedno dziecko zostaje. Jesteśmy w Pensylwanii i tylko jeden chłopczyk w całej klasie rano nie znika. Co więcej, sposób, w jaki znikają te dzieci, jest niesamowicie intrygujący, ponieważ wszystkie wybiegają z domu, a właściwie z domów, o tej samej godzinie, o 2:17 rano, biegną w jakimś dzikim pędzie, po czym, no właśnie, znikają. I następnie bardzo zmyślny, bardzo kunsztowny scenariusz Zacka Cregera przeprowadza nas przez kolejne rozdziały tej opowieści, cofając czas, dając nam kolejne puzzle tej układanki, aż w końcu dochodzimy do horroru pośrodku tego wszystkiego. I tutaj będę bardzo ostrożny, bo ja nie chcę spoilować tego filmu, a jednocześnie, no, to jest spoiler master, ale tutaj ten odcinek ma swoje specjalne prawa. Ja was chcę bardzo zachęcić do obejrzenia Zniknięć. To jest film, który jest już na streamingach. I sposób, w jaki on dochodzi do tego horrorowego sedna, jest tak kunsztowny i tak dowcipny, że to jest ten film w roku 2025, który sprawił mi największą frajdę, jeśli chodzi o maestrię opowiadania, po prostu. Natomiast moment, kiedy już jesteśmy w tym jądrze ciemności, i teraz będę mówił bardzo ogólnie, jest momentem, który po pierwsze przypomina nam o tym, jak wspaniałą aktorką jest Amy Madigan. Ja tutaj przewiduję i przewidywałem już pierwszej nocy po obejrzeniu tego filmu, że ona otrzyma nominację do Oscara za tę rolę, za drugi plan, i podtrzymuję to przewidywanie. Od tego czasu wiele osób też tak stwierdziło, więc ja się trzymam tej mojej pierwszej intuicji. Więc po pierwsze, ten film przypomina o tym, jak Amy Madigan, jaka jest świetna, a po drugie, to jest film, i teraz już muszę być bardzo ogólny, który moim zdaniem niesamowicie inteligentnie poprzez strukturę gatunkową, jaką jest horror, dotyka kwestii dzieci alkoholików. To znaczy, albo w ogóle dzieci osób uzależnionych, dzieci dorosłych, którzy są nieobecni w życiu własnego potomstwa i którzy są pogrążeni w jakimś rodzaju katatonii, uzależnienia, alkoholizmu czy narkomanii. Nie mogę powiedzieć więcej, ale jak już obejrzycie cały ten film, to ja, kiedy już te wszystkie elementy układanki się na stole pojawiły, nagle pomyślałem, że to jest dokładnie film o tym. To jest w największym skrócie film o dziecku, które nie może powiedzieć o tym, co się dzieje w domu. I to, jak podłączył się pod tę emocję Zack Cregger, poraziło mnie i co więcej, potem czytając wywiady z nim, zobaczyłem, że on rzeczywiście świadomie opowiada o takiej traumie dziecięcej, właśnie traumie dziecka, które musi budować całą opowieść o tym, co dzieje się w domu i musi wypierać prawdę o tym, co się dzieje, że no, to jest coś więcej niż tylko film grozy. To jest traktat o dzieciństwie przerwanym, dzieciństwie stłamszonym, który Na szczęście w ramach gatunkowej zabawy przynosi także zemstę temu dziecku, ale to już musicie zobaczyć na własne oczy. W każdym razie moment tej zemsty był jednym z momentów genialnych, kiedy cała publiczność poczuła, że no, należało się tej osobie, która tak kończy, jak kończy. Zniknięcia. Kunszt. Bardzo jestem ciekaw, co będzie dalej. Nie widziałem wciąż wcześniejszego filmu Kregera, czyli Barbarzyńców. Planuję tę zaległość nadrobić. W każdym razie mamy na mapie kolejnego świetnego amerykańskiego twórcę, no, na którego już od tej pory będę zawsze czekał na jego kolejne filmy. Na siódmym miejscu film pod tytułem Drugi akt Quentina Dupieux. No i tutaj odbija się ten temat, który powiedziałem na początku, mianowicie AI. To znaczy, to jest komedia o czwórce aktorów i co najmniej jednym nieszczęśliwym epizodyście, którzy występują w pierwszym filmie kręconym przez reżysera, którym jest AI. Quentin Dupieux wypluwa filmy z częstotliwością ogromną, zazwyczaj są dwa rocznie. W tym roku też były dwa, bo dostaliśmy i film Dali, i film Drugi akt, ale Drugi akt jest moim zdaniem lepszy. To jest też kwartet aktorski, w którym zwłaszcza Vincent Lindon, ale także Louis Garrel, Léa Seydoux i wszyscy, Rafael Quenard, po prostu błyszczą. Jest to tak dziko śmieszna komedia o realizacji filmu, że właściwie można spokojnie ją zestawić z najlepszymi scenami z planu ostatniej paróweczki hrabiego Barry Kenta z Misia, ale także jest to przewrotny remake Nocy Amerykańskiej François Truffaut. Jest to film, który przypomina, że ludzie filmu i aktorzy nie mogą być do końca zwyczajnymi ludźmi, nie mogą też do końca być normalni, muszą być chociaż trochę wewnętrznie rozchwiani, muszą nie przystawać do rzeczywistości, chociaż odrobinę, nie mogą być odpowiedzialnymi obywatelami, tylko są w pewnym sensie dużymi dziećmi, a w pewnym sensie geniuszami, których uwielbiamy. I to, jak ten film przeprowadza pewną satyrę na ten świat filmu, też jest pyszne, tak powiem. Włącznie z jednym z najlepszych ostatnich ujęć w historii tej dekady, mianowicie film kończy się długim, długim, długim ujęciem szyn, takich szyn, po których jedzie kamera, i to są dokładnie te szyny, które były użyte do realizacji pierwszego ujęcia w tym filmie, takiej długiej jazdy kamery towarzyszącej spacerowi głównych bohaterów. To jest film, który przypomina, że robienie filmu to także znój, robienie filmu to także chaos i że temu znojowi i chaosowi AI na razie przynajmniej dorównać nie może. Jest osobny odcinek o drugim akcie, odcinek Spoilermastera, więc zapraszam. Michał Konarski poprowadził ze mną rozmowę po pokazie tego filmu w Kinotece, więc ten odcinek jest na Spoilermasterze. To jest pozycja siódma mojej listy. Pozycja szósta mojej listy to Misericordia, film w reżyserii Alana Girodiego, no, mojego ulubieńca od czasu Nieznajomego nad jeziorem, film, o którym także jest osobny odcinek Spoilermastera, baśń braci Grimm przepuszczona przez queerowy filtr, ale taki, powiedziałbym, gombrowiczowsko-queerowy, ponieważ jest to bardziej pornografia Gombrowicza czy kosmos Gombrowicza niż typowe queerowe kino. Film o przybyszu do małej mieściny francuskiej, w której wszyscy, wydaje się, pożądają właśnie naszego głównego bohatera i te sieci pożądania przecinają się przede wszystkim na pewnej leśnej polance, na której rosną grzyby, a pewna eksplozja nagłej, bardzo ostrej przemocy sprawia, że bohater staje się kimś w rodzaju przewrotnego nowego Raskolnikowa, który zmaga się z poczuciem winy i znajduje bardzo nieoczywiste pocieszenie w spojrzeniu lokalnego księdza. Naprawdę słucham własnego streszczenia tej opowieści i sam się z siebie śmieję, bo jest ono tak nieudolne. To, co wam teraz powiedziałem, w ogóle nie oddaje tego, jak skonstruowany jest ten film, jak niesamowicie cienkim i subtelnym humorem on się posługuje i jednocześnie jak bardzo ten film, no, można powiedzieć, poważnie traktuje swoją podstawową maksymę, która zostaje wypowiedziana przez jednego z bohaterów w tym filmie, mianowicie o tym, że należy respektować siłę pożądania, a na pewno nie należy jej lekceważyć, to chyba tam dokładnie tak pada. I to jest film trochę o tym, że siły pożądania w naszym życiu są, no, niepowstrzymane. To jest tylko kwestia, co z nimi zrobimy, ale nie możemy ich zlekceważyć, bo one i tak jakoś nas uformują, na pewno jakoś nasz świat ustawiają. No a jest to czarna komedia na ten temat, przy okazji znakomicie zagrana i genialnie zmontowana, ponieważ mało kto potrafi tak rozśmieszyć nagłym pojawieniem się postaci w kadrze albo niespodziewanym cięciem ujawniającym obserwatora, jak właśnie Alain Giraudy. Jest to kino specyficzne, ale wydaje mi się, że oglądana z odpowiednim nastawieniem Misericordia jest po prostu czarną komedią, co się zowie, i taką, która naprawdę potrafi zaskoczyć, a Giraudy od lat już zaskakuje i to jest kolejny film, który mogę nazwać perełką w jego filmografii, a zatem na 6. miejscu Misericordia. Na 5. miejscu chyba moje największe odkrycie tego roku, bo wcześniej reżysera Fabrica Duvelca nie znałem. Jest to reżyser belgijski, który najbardziej do tej pory był znany z dwóch filmów Alleluja i Adoracja, których ja nie widziałem, ale Operacja Mal d'Horreur, ponieważ o tym filmie mówię, to on zajmuje miejsce 5. No i jest filmem, nie waham się powiedzieć, mistrzowskim. Jest to 2,5-godzinny true crime, film kryminalny oparty na prawdziwej historii. Film policyjny z młodym policjantem w roli głównej. Tutaj absolutnie fantastyczna rola Antoniego Bajona, o nim jeszcze za chwilę więcej. Natomiast rzecz jest sfokusowana wokół właśnie tego młodego żandarma, Paula Chartiera, który zajmuje się sprawą, no, autentyczną sprawą niejakiego Marka Dietruxa, czy Dietruxa, która wstrząsnęła Belgią w latach 90. On się nazywał potworem Charleroi i został skazany na dożywocie za śmierć 6 młodych dziewcząt. I to jest taka, no, czarna historia, jądro ciemności, jeśli chodzi o przestępczość w Belgii w latach 90. Taka historia, która była tysiące razy tam opisywana przez prasę i właśnie przez różne true crime'owe źródła. Natomiast Fabrice Duvelz wziął tą historię na warsztat i zrealizował rzecz, która w moim przekonaniu jest potężniejszym filmem niż Zodiac Finchera, a to jest porównanie już takie mocne, bo Zodiac Finchera wydaje mi się takim jednym z majstersztyków, jeżeli chodzi o kino ukazujące proces pracy policyjnej, a jednocześnie takie zetknięcie się policjanta, stróża prawa z siłami najczarniejszego zła. Niektóre filmy, takie jak 7, robią to w sosie takim bardzo zawiesistym, noirowym, thrillerowym, natomiast ten film robi to z nieprawdopodobnym wyczuciem realizmu i jest, powiedziałbym, bardzo bliski ciała, bardzo bliski detalu świata fizycznego, świata materialnego. Odtworzenie lat 90. w tym filmie z samochodami, sprzętami, ze stylem ubierania jest tak taktylne, że nawet nie trzeba mieszkać w Belgii, żeby zobaczyć, jak ogromną pracę została, jak ogromną pracę wykonali tutaj twórcy, a jednocześnie jest to film trochę o niemożności rozwiązania tej głównej zagadki. Ja nie będę zdradzał zakończenia, ale przez te 2,5 godziny my razem z głównym bohaterem, Paulem Chartierem, zbliżamy się i oddalamy od tego rozwiązania. Wiemy, że ono już jest blisko, tym bardziej, że my wiemy trochę więcej od bohatera, a jednocześnie widzimy, jak siły biurokracji, pewnej biurokratycznej inercji odciągają go od schwytania straszliwego przestępcy. I ta frustracja, która rodzi się na linii chęć działania i niemożność działania, chęć naprawy jakiegoś zła, schwycenia potwora, a tego, że nasze ręce jako właśnie stróżów prawa są jakoś tam krępowane, to oczywiście jest wielki temat kina policyjnego, co najmniej od Brudnego Harego, jeśli nie wcześniej, z tym, że tutaj nie mamy Brudnego Harego, tylko tutaj mamy Szewczyka Dratewkę, ponieważ Antony Bajon w tym filmie ma aparycję małego chłopca, niemal przedszkolaka, takiego, jak to się kiedyś mówiło, gołowąsa. Kogoś, kto wydaje się, że dopiero się wykluł i wchodzi w ten trochę za duży dla siebie mundur, a jednocześnie w jego oczach, w oczach tego niemalże dzieciaka, o takiej baby face, jest niesamowita determinacja, żeby działać i żeby zrobić coś dobrego, żeby złapać tego zbrodniarza. I na tym zbudowany jest ten film. Znaczy, ten film jest zbudowany na tym, że mamy tego Szewczyka Dratewkę, jak już wspomniałem, trzymam się tego porównania, bo ono mi się podoba, i mamy tego potężnego smoka i ten Szewczyk wyrusza na tą wojnę i w trakcie sam doświadcza strasznie mrocznych stanów, w pewnym sensie sam staje się także potworem, ponieważ walcząc z potworami także się nim stajesz. Ale to, jak to Du Wels pokazuje, no to moim zdaniem to jest w ogóle kino najwyższej próby, więc cieszę się, że ten film znalazł całkiem sporo widzów w kinach, bo tak mówił mi dystrybutor, że całkiem sporo osób go obejrzało, ale mam nadzieję, że coraz więcej osób będzie odkrywało ten film, bo w takim idealnym świecie, no to to jest film, który powinien zgarnąć Oscara za najlepszy film zagraniczny. Albo, nie wiem, jakąś Złotą Palmę, bo mówię o kinie europejskim z najwyższej półki, więc cieszę się, że dystrybutor Velvet Spoon odważył się wprowadzić ten film na nasze ekrany. Bardzo was namawiam, żebyście go znaleźli i jeszcze w tym momencie, jak mówię, nie ma go na VOD, natomiast Operacja Maldoror uważam jest znaczącym dokonaniem kina europejskiego ostatnich paru lat i zasłużyła na to miejsce piąte na mojej liście, a Fabrice Du Wels już jest twórcą, którego chcę bardziej zgłębić. Wiem, że w kręgu moich znajomych krytyków są już ludzie, którzy znają jego twórczość o wiele lepiej, no i polecają, mówiąc, że to jest rzeczywiście bardzo ciekawy twórca. Nie wątpię, patrząc na ten film. Na czwartym miejscu Dziewczyny będą dziewczynami. Girls Will Be Girls w reżyserii Suchi Talati. No, to jest znakomite. Film, który jest bardzo niepozorny, zrealizowany skromnie. To jest film indyjski, opowiadający o młodej dziewczynie w takiej dosyć luksusowej szkole z internatem, opartej na wzorcach brytyjskich. Dziewczyny noszą brytyjskie mundurki. Wciąż jeszcze widać ten pazur kolonializmu w tym wszystkim. Natomiast o czym jest historia? Historia jest o erotycznym przebudzeniu się tej dziewczyny, o relacji z chłopakiem, który uciąża do tej samej szkoły. Wszystko zaczyna się od tego, że nasza bohaterka staje się taką przełożoną uczniów, to znaczy doświadcza takiego zaszczytu, którego jeszcze żadna dziewczyna przed nią w tej szkole nie doświadczyła. Ma pozycję wyjątkową, ma pozycję wyróżnioną, ale cały film jest o tym, że ona powoli, powoli uczy się, jak bardzo ta rzeczywistość, w której jest, jest niesprawiedliwa i jak wiele wybacza się chłopakom, a jak bardzo niewiele wybacza się dziewczynom w tej rzeczywistości. I gdyby to było tylko to, to mielibyśmy przepis na film bardzo uproszczony, nawet powiedziałbym w jakimś sensie plakatowy, ale to, w jaki sposób zostaje to pokazane, w jaki subtelny, scenariuszowy sposób zostaje przeprowadzona ta gorzka lekcja samowiedzy dla bohaterki, taki trochę gorzka lekcja patriarchatu, tak bym to nazwał, jest masterclassem. To znaczy, to jest, uważam, ogromny talent i scenariopisarski, i reżyserski. Oczywiście są tutaj też wspaniałe aktorki, bo nie wspomniałem o tym, że równie ważną postacią tego filmu jest matka, która ma bardzo złożoną relację ze swoją córką i która także w pewnym momencie wchodzi w orbitę uroku tego młodego człowieka, tego młodego mężczyzny. I powiem szczerze, że kiedy zacząłem oglądać ten film, to on wydał mi się taki bardzo prosty, może nawet za prosty, może trochę telewizyjny w swojej formie, ale właściwie z każdym kolejnym kwadransem reżyserka kładła kolejną warstwę tego ciasta i tak już po pierwszej godzinie jest to jeden z najbardziej subtelnych i takich złożonych dramatów, jakie oglądałem w ostatnim czasie. Ja bym porównał ten film z twórczością Henry'ego Jamesa, to znaczy jest w tej całej lekko perwersyjnej sytuacji, jaka się tam wytwarza pomiędzy tym młodym mężczyzną właśnie, a matką i córką, taki posmak dobrego opowiadania Henry'ego Jamesa i to tutaj zdecydowanie jest, tym bardziej, że reżyserka nie wyciąga w żadnym momencie takiej karty łatwego potępienia. Ona tylko doprowadza do punktu, w którym sam fakt, że ten chłopak wypowiada na głos swoją filozofię życiową, i to jest najlepsza scena w tym filmie, kiedy on mówi wprost, w jaki sposób on działa, i my widzimy, że dla niego nie jest to problem. On po prostu mówi, no tak jest, tak świat funkcjonuje. A my razem z bohaterką w tym momencie już czujemy, że to, co on właśnie wypowiedział, jest głęboko nie w porządku. I ten moment wydaje mi się iście Jamesowski, to znaczy kiedy to jedno zdanie rzucone mimochodem niemal przez bohatera zawiera w sobie jakiś cierń, który dla drugiego bohatera, w tym przypadku bohaterki, staje się nie do przejścia, jest nie do zaakceptowania i jest punktem, od którego życie dalsze bohaterki będzie wyglądało już trochę inaczej. Bardzo subtelne, bardzo wspaniałe kino. Zwracam też uwagę na świetną rolę matki, czyli Kani Kursuti, którą widzieliśmy w tym samym roku w bardzo dobrym filmie Payal Kapadi pod tytułem Wszystkie odcienie światła, więc tutaj indyjskie kino jeszcze się pojawi na tej liście, tylko na liście rezerwowej. Więc nowy, wspaniały talent, reżyserka Suchi Talati, nagrodzona na Sundance nagrodą publiczności, bo ten film zdobył właśnie nagrodę publiczności na festiwalu Sundance. Dziewczyny będą dziewczynami, dla mnie kolejne nazwisko do wpisania na mapę światowego kina. Miejsce trzecie, no i tutaj już wchodzimy w rejon oczywistości, to znaczy takich tytułów, które no chyba się pojawią na większości list w tym roku. Jedna bitwa po drugiej, One Battle After Another, reżyseria Paul Thomas Anderson, luźna, bardzo luźna adaptacja powieści Thomasa Pynchona pod tytułem Vineland. Leonardo DiCaprio w roli wiecznego rewolucjonisty, a właściwie byłego rewolucjonisty w stanie przetrwalnikowym lub uśpionym, trochę taki domowy Che Guevara na stand-by'u, który w tym filmie najpierw dokonuje serii zamachów terrorystycznych w służbie rewolucji, zakochując się jednocześnie w czarnej rewolucjonistce, z którą mają wspólnie dziecko, po czym ich prywatna historia się bardzo komplikuje, on udaje się na pewien rodzaj wewnętrznej imigracji, a po wielu latach czarny charakter tej opowieści, czyli pułkownik Lockjaw, pysznie zagrany przez Shona Penna, no, zaczyna dbać na życie jedynego dziecka naszego bohatera, no i zaczyna się wielka pogoń, zaczyna się film akcji i zaczynają się jedne z najlepiej wyreżyserowanych i choreograficznie znakomitych scen ucieczek, pościgów, slapsticku, jakie widzieliśmy od dawien dawna. Umieściłem na miejscu 10 Grzeszników Ryana Kuglera, ponieważ to jest ten film, który przypomniał o tym, czym jest kino i to jest też film, który bardzo dobrze na siebie zarobił. Natomiast dla mnie lepszy jest jednak Paul Thomas Anderson, bo ten film co prawda tyle nie zarobił i raczej nie zapisze się jako wielki sukces kasowy w historii, ale jest to film, który przypomniał, czym może być czysta kinowa energia, ponieważ są w tym filmie momenty, takie jak chociażby ta ucieczka po dachach, kiedy nasz bohater spada z dachu po drzewie, po czym jeszcze podnosi się i razi go prąd, które no, ogląda się trochę jak kreskówkę o króliku Baksie albo o strusiu pędzi wiatrze, przy czym Wiley i Coyotem będzie tutaj Sean Penn, a trochę jak kino akcji z lat 80., ponieważ też jest taki posmak w tym filmie. To jest taki film, który wyobrażam sobie, że po lekkich korektach, takich bardziej konwencjonalnych, można by znaleźć na półce VHS-owej w latach 90. No i jest w tym jednak coś bardzo dla mnie poruszającego, że ten film przypomina o tym, żeby się nigdy nie poddawać. Wokół tego filmu narosło sporo politycznych dyskusji. Niektórzy twierdzą, że to jest film już przebrzmiały, ponieważ nawet w swoim portrecie rasizmu amerykańskiego jest staroświecki, to znaczy ten klub przyjaciół Świętego Mikołaja, czy jak oni się nazywają, miłośników przygód bożonarodzeniowych, wydaje się wyjęty z lat 60., że to, ten film nie ma tak naprawdę prawdziwej styczności z tym, jak obecnie przebiegają ideologiczne linie podziału w Stanach Zjednoczonych. I tak, ten film jest trochę retro i ten bohater jest retro, bo ogląda pasjami Bitwę o Algier Gillo Pontecorvo. Natomiast wydaje mi się, że on ocala dla XXI wieku figurę buntownika z lat 60. w takiej formie, w jakiej ona może być ocalona. To znaczy jednocześnie pokazując, że ten buntownik jest trochę naiwny, trochę nie kontaktuje ze światem, ale że jest w nim jakaś taka podstawowa ludzka szlachetność, która nie pozwala mu się dołączyć do mainstreamowego wyścigu szczurów. I już za to lubię ten film, że wydaje mi się, że on jednak ma serce po dobrej stronie, a poza tym jest to także znakomity film o relacji ojciec-córka, więc no, ze świetnymi rolami Chase Infinity, Shona Penna i oczywiście Leonardo DiCaprio, który jest tutaj świetny. Natomiast nie ma co ukrywać, że absolutną rewelacją tego filmu, i to jest jego lekka wada, że tę postać tak szybko wycina, jest Tiana Taylor jako Perfidia. Uważam, że jej mogłoby być trochę więcej. Natomiast tak czy siak, dla mnie P.T. Anderson pozostaje reżyserem fascynującym. Zrealizowałem odcinek o Aż poleje się krew. Więc i o Licorice Pizza, także zapraszam, tam rozmawialiśmy o tym filmie z Maćkiem Kędziorą. No i może tyle, jedna bitwa po drugiej mówi sama za siebie. Ja widziałem film w kinie dwukrotnie, za każdym razem była to frajda. I mimo, że uważam, że chwilami jest to groch z kapustą, to chciałbym więcej widzieć takiego grochu z kapustą na ekranie, zwłaszcza kiedy stoi za tym tak wielka pasja reżyserii, jaką ma w sobie Anderson, przy czym ja podkreślam, ja uważam, że Oscara dostaną grzesznicy. Nie wierzę w to, że spisek krytyków filmowych, którzy uparcie przyznają swoją nagrodę w Stanach temu filmowi, że on zadziała na Akademii. Mi się wydaje, że Akademia też będzie troszkę patrzeć na box office i jednak to, że Ryanowi Kuglerowi udało się przypomnieć amerykańskim widzom, że coś takiego jak kino istnieje, to zostanie też rozpoznane. Więc ja obstawiam, że Best Picture to będą właśnie grzesznicy. Miejsce drugie to film, który ma już Oscara na koncie, bo jest to film Flow. Film animowany w reżyserii łotewskiego reżysera Ginza Zilbalodisa. Film, który szczegółowo omówiliśmy z Pawłem Służewskim w rozmowie, jaką Paweł ze mną przeprowadził. Ta rozmowa jest dostępna na kanale Muzeum Kinematografii w Łodzi, więc serdecznie zapraszam do obejrzenia tamtego wideo. Ale przypomnę, historia animowana, zrealizowana stosunkowo prostymi środkami i za pomocą ogólnie dostępnego oprogramowania. Historia o potopie, ale bardzo tajemniczym potopie, w tajemniczym świecie, w którym obecność ludzka wydaje się przeszłością. Z jednej strony ekologiczna baśń, ale z drugiej strony historia o solidarności międzygatunkowej, która wydaje się dokładnie tą rzeczą, której obecnie tak bardzo brakuje na świecie, bo im głębsze podziały między nami, tym bardziej chyba patrzymy wzajemnie na siebie jak na przedstawicieli innych gatunków. Tymczasem tutaj ekipa złożona z kota, psa, ptaka sekretarza i kapibary, by nie wspomnieć o lemurze, który ukochał błyskotki, okazuje się świetnie działającym zespołem, płynącym tratwą, oczywiście przeżywającym swoje kryzysy. Nikt w tym zespole nie rezygnuje ze swojej natury, a wszyscy działają ku wspólnemu dobru. Zwierzogród, którego drugie wcielenie pojawiło się w tym roku na polskich ekranach, potrzebował niesłychanej ilości dialogów, żeby ustanowić świat wielu gatunków, które współżyją ze sobą w jakimś relatywnym pokoju. I te kilometrowe dialogi były chwilami nawet w pierwszym zwierzogrodzie męczące. Tymczasem wielkim osiągnięciem filmu Flow jest to, że nie potrzebuje ani jednej linijki dialogu, ponieważ te zwierzęta nie mówią ludzką mową, tylko mówią swoją mową. Miałknięciami, mruknięciami i tak dalej, co jest wspaniałą decyzją reżysera i co sprawia, że ten film jest jeszcze bardziej uniwersalny i przypomina o tym, i to jest dla mnie takie piękne osiągnięcie Flow, że kino jest medium wizualnym i że to jest wizualne opowiadanie historii. I ten film wolny od słów, jednocześnie tak bogaty w znaczenia, że kilka dyskusji, które prowadziłem wokół niego, zawsze przebiegało inaczej, ponieważ widzowie zawsze dostrzegali jakąś inną analogię czy jakąś inną alegorię w tej opowieści, dowodzi, że kino może żyć bez słowa, ponieważ operuje tym wspaniałym żywiołem, jakim jest obraz, ale także jakim jest emocja, jakim jest prowadzenie naszej emocji przez opowieść. Więc Flow przypomniało nam o czymś bardzo podstawowym dla kina i za to temu filmowi chwała. No a na miejscu pierwszym film Sny o miłości. Film Sny o miłości reżysera Daga Johanna Haugeruda. To jest film norweski, zrealizowany w Oslo w ramach trylogii Oslo, zrealizowany przez reżysera już nie młodego, bo Haugerud urodził się w 1964 roku i był głównie powieściopisarzem przez długi czas. I kiedy szedłem na ten film na Nowych Horyzontach z tą minimalną wiedzą, to znaczy wiedząc, że jest to film, który zwyciężył na festiwalu w Berlinie, dostał Złotego Niedźwiedzia, to jeszcze nie wiedziałem, czego się spodziewać i nie spodziewałem się, że spotkam swój ulubiony film roku. Tymczasem, jak już wspomniałem, jest to część trylogii, są jeszcze filmy poza tym, Sny o miłości, jest jeszcze film Seks, dostępny na HBO Max i jest film pod tytułem Miłość właśnie, czyli Miłość, Seks i Sny o miłości, tak się nazywają kolejne segmenty tej trylogii, ale jest to rzecz bardzo niezwykła, bo mnie bardzo bliskie jest kino Romera, Erika Romera, francuskiego reżysera około nowofalowego, który niejako w kontraście do Flow, bo ja lubię przeciwieństwa mnie przyciągają, oparł swoje kino na żywiole słowa. I bo kino też może być sztuką słowa, kiedy słowo zostaje uruchomione w służbie opowieści, a nie tylko dla samego gadania. I teraz, Sno miłości to jest film, w którym słowo gra rolę absolutnie pierwszorzędną, do tego stopnia, że pierwsze 20 minut tego filmu to jest właściwie lektura pamiętnika młodej kobiety, młodej dziewczyny, która zakochała się we własnej nauczycielce języka francuskiego i opisuje tę fascynację na wielu stronach takiego, chciałoby się powiedzieć, sztambucha nastolatki. I pamiętam, że kiedy zacząłem oglądać ten film, te 15 minut pierwsze, kiedy właściwie cały czas słyszymy czytany tekst i jest to ilustrowane obrazkami z tej opowieści, pomyślałem sobie, mówiąc po angielsku, this is it, tak? To jest ten film, który tak zachwycił berlińskich jurorów, czyli będziemy teraz przez całość świadkować temu czytaniu. I już lekko zacząłem się na ten film irytować, ale w tym momencie przyszła zmiana tempa i Dag Johan Haugerud jako scenarzysta i reżyser przerzucił biegi po raz pierwszy, a potem przerzucił je po raz drugi, a potem zaczęła się jazda bez trzymanki, ponieważ uważam, że w takim stopniowym nawarstwianiu kolejnych opowieści, złudzeń miłosnych, ten film uzyskuje taką elegancję i piankową lekkość przy jednoczesnym dotykaniu tematów najtrudniejszych, także z punktu widzenia współczesnej wrażliwości kulturowej, erotycznej, że pod koniec seansu byłem dosyć oszołomiony. To znaczy jest w tym filmie z jednej strony taka mozartowska elegancja wprowadzania kolejnych motywów, kolejnych melodii słownych, językowych, kolejnych opowieści, kolejnych wersji tego, co się wydarzyło. Czy to była fascynacja, a może to było coś innego, a może to się w ogóle nie wydarzyło, a może fascynacja działała w drugą stronę, a może doszło tam do przemocy. Na scenę wchodzą kolejne postaci, wchodzi matka bohaterki, wchodzi babka bohaterki, a w końcu wchodzi także sama nauczycielka francuskiego, która jeszcze bardziej komplikuje nam tę opowieść i jeszcze raz potrząsa tym kalejdoskopem, każąc nam dostrzec zupełnie inne figury wyłaniające się z tych słów. Film w warstwie wizualnej wydaje się niemalże pastiszem estetyki Hygge, czyli tej przytulnej estetyki włóczki i ciepłych błysków świecy, którą Skandynawia w ostatnim czasie tak udatnie nam sprzedaje jako coś milusińskiego, przytulnego, bezpiecznego i komfortowego. Ale prawdziwie wielkie osiągnięcie tego filmu polega na tym, że poruszając się w tej strefie skandynawskiego komfortu, bo chwilami myślę, że dla słowiańskiego widza jest to wręcz szokujące, jak rodzice otwarcie rozmawiają z dziećmi o seksie, jak różne pokolenia komunikują się i opowiadają o swoich przygodach seksualnych itd. Więc z jednej strony mamy tutaj ten skandynawski progresywizm właściwie już w takiej wersji osiadłej. To znaczy tam po prostu już tak jest. Nikt się nie dziwi pewnym rzeczom. Ale z drugiej strony ten film w przedziwny sposób kwestionuje ten komfort. To znaczy pokazuje, że pomimo tego niezwykle wyrafinowanego wokabularza, jaki Skandynawowie rozwinęli, żeby opatulić właśnie seksualność, nazwać ją, oswoić, ona nadal pozostaje tajemnicą, nadal ma pewien pazur, który potencjalnie jest niebezpieczny. I jakby tego było mało, to na dodatek pod koniec Haugerud wprowadza jeszcze stawkę metafizyczną, stawkę duchową. Właściwie obrazuje jeden do jeden taką podróż duszy przez życie ku zaświatom, która jest pokazana w sposób trochę humorystyczny, bo jest to, zobaczycie ten obrazek, to jest taka ludzka tłuszcza, która porusza się po wielkich schodach. Wygląda to jak obrazek z Powella i Pressburgera, ale to pytanie wybrzmiewa właśnie o to, że no dobrze, nasze miłosne przywiązania, obsesje, one są strasznie silne, ale one są ziemskie. Pytanie, jesteśmy też czymś innym. Tak na pewno uważa Haugerud, który w każdym ze swoich filmów wprowadza jeszcze ten teologiczny namysł. To znaczy, no dobrze, ale co, kiedy już te burze w naszych sercach, w naszych ciałach się uspokoją? Co wtedy? Tak, kim jeszcze jesteśmy, poza tym, że jesteśmy istotami, które kochają, które marzą o miłości, które uprawiają seks, tak jak w filmie Seks, w którym notabene żadnej sceny erotycznej nie ma, bo wszystko to się odbywa w takich właśnie ciepłych wnętrzach i rozmowach. No, jest tu po prostu mnóstwo pytań postawionych z jakąś niezwykłą elegancją, wielkim humorem i dla mnie Haugerud jest spadkobiercą Romera, godnym spadkobiercą Romera, ale też spadkobiercą reżysera, o którym już długo nie słyszałem i szczerze mówiąc jestem ciekaw, co u niego, mianowicie Denisa Arkanda. Ktokolwiek widział dyptyk Arkanda, to znaczy film Upadek Cesarstwa Amerykańskiego i jego sequel, czyli Inwazja Barbarzyńców, ten myślę, że odnajdzie w Snach o miłości podobną satyrę na syty, zadowolony z siebie świat, który jest światem po rewolucji obyczajowej, ale który wciąż nie potrafi się do końca poukładać z tą rewolucją obyczajową. I nie jest to wezwanie do cofnięcia tej rewolucji, nie jest to wezwanie do przekreślenia jej zdobyczy, jest to raczej przypomnienie, że ta rewolucja nie dostarcza wszystkich odpowiedzi. I pod tym względem polecam także wrócić do tych filmów, bo Denis Arcand jest teraz trochę chyba zapomniany, ale ten ton też tutaj odnalazłem, więc na pierwszym miejscu po prostu największa niespodzianka tego roku, film, który zachwycił mnie swoją taką filigranową elegancją, a jednocześnie czymś więcej. To znaczy jest to bardzo delikatna konstrukcja, ale kiedy bierzemy już do ręki tę filigranową rzeźbę, okazuje się, że ona ma swój ciężar. To nie jest kaprys, to nie jest błahostka, to nie jest zabawka. To jest coś, w czym Haugerud przemyca prawdziwe pytania, prawdziwe niepokoje i jest to film moim zdaniem zachwycający. Także to jest mój numer jeden w tym roku. Przypominam zatem listę. Miejsce 10, Grzesznicy Ryana Kuglera. Miejsce 9, The Outrun Nory Finkscheid. Miejsce 8, Zniknięcia Zacka Kregera. Miejsce 7, Drugi akt Quentina Dupieux. Miejsce 6, Misericordia, Alain Giraudy. Miejsce 5, Operacja Maldoror, Fabrice Duvelz. Miejsce 4, Dziewczyny będą dziewczynami, Suci Talati. Miejsce 3, Jedna bitwa po drugiej, Paul Thomas Anderson. Miejsce 2, Flow, Ginz Zilbalodis. Miejsce 1, Sny o miłości, Dag Johan Haugerud. No i teraz w ramach przypomnienia, tych 10 filmów będzie można obejrzeć w Kino Muzeum, więc to już teraz zapowiadam i zapraszam Was na stronę Kino Muzeum, czyli jednocześnie stronę Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, gdzie już można nabywać bilety. I powiem tylko odnośnie dat, że te pokazy, na których ja będę obecny, to będą pokazy 17 stycznia, 18 stycznia, 24 stycznia, 25 stycznia i 31 stycznia i po tych pokazach filmów odpowiednio Operacja Maldoror, Dziewczyny będą dziewczynami, Jedna bitwa po drugiej, Flow i Sny o miłości odbędą się także dyskusje, które ja poprowadzę. Także na to serdecznie zapraszam. A teraz lista rezerwowa, to znaczy filmy, które nie weszły do pierwszej dziesiątki, ale które wydają mi się bardzo dobre i które zostaną ze mną, zostaną w pamięci. Tutaj już bez większych komentarzy po prostu te tytuły przeczytam. Ta lista rezerwowa w 2025 roku brzmi tak. Błysk diamentu śmierci, reżyseria Helen K.T. Bruno Forzani, Bogini Partenope Paolo Sorrentino, The Brutalist Brady Corbett, Dali Quentin Dupieux, Do nieznanej ziemi Mahdi Fleifel, Grand Tour Miguel Gomez, Continental 25 Radu Żude, Miłość Dag Johan Haugerud, Leonardo Van D. i jego film Milczenie Julie, Ministranci Piotr Domalewski, Naga broń Akiva Schaffer, tak, byłem zaskoczony, że film mnie rozbawił, Niech to diabli Louis Courvoisier, Niedziele Alauda Ruiz de Azua, Oddaj ją Dany i Michael Filipu, One to One Yoko i Ono, One to One John i Yoko, Kevin MacDonald, Wyróżnienie za najlepszą scenę, Oszukać przeznaczenie, Więzy krwi, reżyseria Zak Lipowski i Adam Bisztajn, Scena z rezonansem magnetycznym. Kto widział, ten wie. Paw zwyczajny, Bernard Wegener, September 5, Tim Felbaum, Symfonia o umieraniu, Matthias Glasner, Szpiedzy, Steven Soderbergh, Światło czuła, Tadeusz Śliwa, Towarzysz, Drew Hancock, Wszystkie odcienie światła, Payal Kapadia, Zgin kochanie, Lynn Ramsey i Życie Chucka, Mike Flanagan. I teraz moje top 10 filmów, które są dostępne wyłącznie na streamingach i które nie miały polskiej dystrybucyjnej premiery kinowej. To są następujące filmy, przy czym ja je podaję alfabetycznie. To jest The Ballad of Wallis Island, czyli Ballada z Wallis Island, reżyseria James Griffiths, dostępna m.in. na Apple TV. Przeuroczy film z Carey Mulligan. Bardzo wielka szkoda, że do nas nie dotarł. Kinowa. Czarny pies, reżyseria Hu Guan, HBO Max. Dziękuję za polecenie tego filmu Bartkowi Konarskiemu z profilu Oscarioza i polecam śledzenie tego profilu znakomitego. Alfabetycznie, więc jeszcze. Bracia Lumière, Przygoda trwa, Thierry'ego Frémaux, dostępna m.in. na Canal Plus i na Nowe Horyzonty VOD, ale nie tylko, podkreślam tutaj, wejdźcie na filmweb.pl i każdy z tych tytułów jest dokładnie wyliczone, na jakich streamingach są te filmy dostępne. Ja tej informacji nie chcę nawet podawać w całości, bo ona się zmienia w czasie, po prostu te streamingi się zmieniają, więc najlepiej, jeżeli kiedykolwiek będziecie słuchać tego odcinka, to żebyście sprawdzili aktualnie, gdzie te filmy na streamingach są. Dalej, dziś wieczorem Nie schodźmy na psy, reżyseria M. Beth Davids, Canal Plus Online, znakomity film, w którym świetna aktorka, jaką Davids jest, no tutaj pokazuje się jako reżyserka i to jest film o białej rodzinie w Zimbabwe w momencie, kiedy upada Rodezja i kończy się era kolonialna tam. No, fantastyczna rzecz, naprawdę z genialną dziecięcą rolą. Dziś wieczorem Nie schodźmy na psy, polecam. Historia Sulejmana, reżyseria Boris Logjin, HBO Max. Liza, A Truly Terrific, Absolutely True Story, świetny dokument o Lizie Minnelli, Bruce David Klein, między innymi Canal Plus. Nie chcemy innej ziemi, Basil Adra i Rachel Shore, między innymi Canal Plus i Nowe Horyzonty. To jest film wstrząsający, dokument nagrodzony Oscarem, no, który trudno chwilami oglądać i który myślę, że naprawdę wytrąca z ręki argumenty osobom, które za wszelką cenę chcą bronić działań z Izraela w Gazie. No, myślę, że ten film jest lekturą obowiązkową. Nie chcemy innej ziemi. O Kanado, reżyseria Paul Schrader, Canal Plus, Nowe Horyzonty. To jest, między innymi oczywiście, to jest późny łabędzi śpiew Paula Schradera i jednocześnie jego swoista krytyka kontrkultury, bardzo ciekawa, z Richardem Gerem, czyli z dawnym amerykańskim gigolo z filmu także Schradera. Bardzo polecam, bardzo nieoczywisty film. Przyjaźń, reżyseria Andrew DeYoung, cringe'owa komedia na Sky Showtime z Timem Robinsonem, którego możecie znać chociażby z Krzeseł na HBO i z I Think You Should Leave with Tim Robinson na Netflixie. No, cringe przez duże C, tak powiem, także ze świetnym Polem Radem. W tym filmie pada moja ulubiona linijka dialogowa tego roku. Może jeśli ktoś zapyta, jaka, to odpowiem w komentarzu, bo zostawię to, ten easter egg tutaj. Rozdzieleni. James Sweeney. Canal Plus. Ten film nazywa się w oryginale Twinless. Znakomity scenariusz. No, film o żałobie po bliźniakach, a jednocześnie rodzaj bardzo nieoczywistej opowieści o bliskości między mężczyznami. Nie powiem więcej, bo jest to film oparty na zaskoczeniu, więc może na tym to zostawię. I jeszcze miejsce honorowe. To nie jest za dobry film, ale co z tego? Spinal Tap 2. To nie koniec. Tak nazywa się ostatni film w karierze Roba Reinera. I gdyby nie śmierć straszliwa, jaka spotkała Roba Reinera i jego małżonkę pod koniec roku 2025, to pewnie nie umieściłbym tego filmu tutaj, bo to nie jest udany sequel do genialnego This is Spinal Tap. Ale to, co się zdarzyło, sprawia, że po prostu chcę przypomnieć, jak wspaniałym człowiekiem był Rob Reiner. I w tym filmie on jest też fizycznie, ponieważ znowu gra reżysera Martiego DiBergiego, który znowu dokumentuje wybryki grupy Spinal Tap. I to nie koniec. Rob Reiner jest z nami dzięki swoim filmom i możecie włączyć ten film na streamingu i zobaczycie Roba. I tutaj może postawię kropkę. Jeszcze kilka tytułów, które nie trafiły do naszej dystrybucji w ogóle, nie są na żadnym streamingu. Co więcej, są to filmy, które doczekały się świetnych recenzji w wielu miejscach, ale ich ciągle w streamingach nie ma. I tutaj chcę wymienić tytuły, nawołując jednocześnie streamingi, obudźcie się. Te filmy są ważne. Big Boys, Corey'ego Shermana, Blue Moon, Richarda Linklatera, film biograficzny o Lawrence Harcie, jednym z królów Broadwayu. Na późnej zmianie Petry Biondiny Volpe. Ja wiem, że te filmy bywały pokazywane na festiwalach. Ja nie twierdzę, że one nie miały festiwalowych projekcji, ale faktem jest, że nie miały dystrybucji regularnej i wciąż nie ma ich na streamingach. Blue Moon i Na późnej zmianie nie widziałem nadal niestety, a bardzo bym chciał. Niewygodna prawda Mike'a Lee widziałem, ale chciałbym, żeby była dostępna na VOD. On Falling, Laury Carreiry, nie widziałem, a brzmi świetnie. Mr. Burton, Marka Evansa, bardzo chcę ten film zobaczyć z Toby Jonesem, niestety nigdzie go nie ma. Bob Trevino Likes It, Tracy Lamona, podobno znakomity, też nie mogę tego sprawdzić, ponieważ filmu nigdzie nie ma. Więc to są takie tytuły, które jeszcze sobie wypisałem niejako na marginesie. I to tyle, jeśli chodzi o te listy, a chciałem jeszcze przyznać złoty spoiler za najlepszy scenariusz tego roku. To już taka mała tradycja w tym zestawieniu i złoty spoiler dla najlepszego scenariusza za elegancję konstrukcji, zaskoczenie i wprowadzenie nas w wewnętrzne światy dwóch bardzo różnych od siebie mężczyzn, których nieoczekiwana bliskość przebudowuje życie obydwu z nich, otrzymuje film Rozdzieleni, Twinless, w reżyserii Jamesa Sweeneya i ze scenariuszem Jamesa Sweeneya. Film możecie obejrzeć na streamingach, między innymi na Canal Plus Online. Serdecznie polecam i nie czytajcie wcześniej streszczeń, bo tu naprawdę elementy zaskoczenia są bardzo ważne, a ostatnia linijka, jaka pada w filmie, wypowiedziana jednocześnie przez obydwu bohaterów, przepiękna wisienka na torcie, więc James Sweeney w tym roku ze złotym spoilerem, nie dowie się o tym niestety, ale może kiedyś. Dodam jeszcze jeden film do listy niedystrybuowanej, film, który najbardziej chyba chciałbym zobaczyć, to znaczy film pod tytułem Mała modlitwa, A Little Prayer. No i to jest film w reżyserii według scenariusza Agnusa Maglaklana, czyli mojego ukochanego scenarzysty filmu pod tytułem Junebug, który zajmuje dumne miejsce na mojej liście wszechczasów. Podobno A Little Prayer, film z Davidem Stratarinem w roli głównej, jest fantastyczny. Niestety nie miałem jak tego sprawdzić, ponieważ nadal nigdzie tego filmu nie ma, więc czekam. Na koniec powiem coś, co powinienem powiedzieć na początku. Kochani, jest to lista czysto subiektywna. Możecie mieć swoją i wasza lista nie jest gorsza ani lepsza od mojej. Po prostu wyrażamy siebie poprzez te listy, więc mam nadzieję, że niekoniecznie zostanę zasypany komentarzami pod tytułem a gdzie? Cieszmy się kinem. Ja w tym roku miałem trochę gorszą średnią, ponieważ obejrzałem w tym roku 346 nowych filmów pełnometrażowych, to znaczy takich, których nie widziałem wcześniej. Nie liczę tu seriali. No, w zeszłym roku miałem lepszy wynik. Zamykałem rok 2024 z wynikiem 368 filmów, więc no cóż, trudno. Natomiast obiecuję się poprawić i może w tym roku rozpoczynającym się będzie lepiej. Bardzo wam dziękuję za cały 2025. Mam nadzieję, że ta lista też była dla was ciekawa. Do zobaczenia w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Kino Muzeum. Fantastyczna miejscówka na mapie Warszawy. Ten odcinek powstał we współpracy z Kino Muzeum, a dla mnie to, tak jak już wspomniałem, jedna z najlepszych kinowych sal i także pokazy dziesiątki Spoilermastera, więc mam nadzieję, że zobaczymy się po prostu na nich. Serdecznie wam dziękuję. Przypominam, że Spoilermastera można wesprzeć w serwisie buycoffee.to/spoilermaster. Rzadko o tym przypominam, ale czasami to robię, bo ta praca, która wchodzi w te odcinki, jest także często spora, więc jeżeli zechcecie mi tą kawę postawić, to będzie też to dla mnie bardzo ważne i bardzo to doceniam. Pozdrawiam was serdecznie, życzę wspaniałego filmowego 2026 roku i do usłyszenia. Thank you.